Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No teraz dokładnie 5 minut po godzinie 12 rozpoczynamy czas reakcji. Program realizuje Mariusz Tałajkowski. Przy telefonach czeka na Państwa zgłoszenia Sławomir Orlik i przy mikrofonie Krzysztof Kukliński. Witamy bardzo serdecznie. Przypomnę, najważniejszy telefon w tej chwili do naszego studia 510-37-36. Proszę dzwonić w każdej sprawie, także z komentarzami dotyczącymi dzisiejszych tematów. Można także nagrywać swoje wypowiedzi 510-37-32, to Państwa ulubiony numer, i można także pisać do nas czas reakcji @radioszczecin.pl. W czwartek rozpoczął się remont ulicy Arkońskiej, wcześniej Spacerowej, teraz już Arkońska, aż od pętli tramwajowej do Wojska Polskiego. Długo oczekiwany remont, piękna Arkońska i piękna Niemierzyńska, aż tu nagle przy pętli zaczynały się wertepy, dziury, wąska ulica. No generalnie kierowcy cały czas po remoncie tych dwóch ulic, czyli pierwszego odcinka Arkońskiej i Niemierzyńskiej, narzekali, że jeszcze przydałby się remont do samego Wojska Polskiego. No i zaczął się. Nareszcie zaczął się. Ma być po dwa pasy w każdym ruchu na byłej ulicy Spacerowej, także ścieżki rowerowe i tak dalej, i tak dalej. Remont rozpoczął się w czwartek. No i oczywiście ulica jest zamknięta i są z tego powodu utrudnienia. Zadzwoniła do nas słuchaczka, która ma pewną koncepcję, jak ulżyć kierowcom, którzy dojeżdżają do centrum Szczecina z zachodnich części naszego miasta. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Kasia ze Szczecina. Mam pytanie, czy w związku z zamknięciem ulicy Arkońskiej nie byłoby możliwości zamontowania choćby chwilowego takiego przenośnego ronda gumowego jak na Słowackiego z Zaleskiego na skrzyżowaniu na Głębokim? Tam są światła. Dziś rano policja kierowała ruchem, ale zapewne przez długi okres remontu ulicy Arkońskiej nie będzie codziennie policji na Głębokim. A jakby było takie skrzyżowanie, by fajnie usprawniło ruch. Dziękuję.
No przyznam szczerze, że no, nie słyszałem jeszcze o przenośnym rondzie gumowym. Generalnie rondo i w ogóle duża przebudowa ma nastąpić na tym skrzyżowaniu przy Głębokim. To jest skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego, Miodowej, Kupczyka i Zagadłowicza. To ma się stać, bo rzeczywiście skrzyżowanie jest zakorkowane permanentnie rano i po południu, a także nawet w ciągu dnia coraz więcej samochodów tamtędy jeździ. Nie bardzo wiem, jaki ma to związek z przebudową Arkońskiej i zamkniętym odcinkiem tej ulicy od pętli do Wojska Polskiego, no ale zakładam, że mieszkańcy tamtych okolic wiedzą dobrze, lepiej ode mnie, że akurat w tej chwili ten ruch jest wzmożony przez skrzyżowanie przy Głębokim. Tymczasowe rondo gumowe? Zapytamy. Może to jest tymczasowe rozwiązanie, które warto byłoby wdrożyć na Głębokim. Teraz o smogu. Temat sezonowy. Smog w Szczecinie, owszem, nie wiem jakie w tej chwili mamy wskazania, może Sławek, który jest już przy telefonach i czeka na Państwa zgłoszenia, mi pokaże, jakie są wskazania naszych trzech urządzeń pomiarowych, które znajdują się w mieście. Ja mam takie spostrzeżenie, bo często zdarza mi się wyjeżdżać poza miasto i przejeżdżać przez różne miejscowości albo wsie okoliczne. Jeżeli nie ma wiatru, to ma się wrażenie, że przejeżdża się przez jakąś gigantyczną mgłę, na przykład takie dołuje, na przykład taka dobra miejscami i tak dalej, i tak dalej. Tamto, podpowiadają mi, tamto dopiero są smogi. Co tam się wydobywa z tych kominów, to naprawdę jest zagadka. Posłuchajmy komentarza.
Janek, dzwonię z małego miasteczka w województwie zachodniopomorskim. Jak słyszę o tym smogu, no ludzie, to są kpiny. Nie ta straż nasza, w ogarnym miasteczku przecież jest straż, nie tylko ogniowa, ale jest straż miejska. Czy to widać, z którego komina leci dym, to nie trzeba żadne gromy zapuszczać, badać nawet. No ludzie drodzy, weź tak ich pogońcie do roboty trochę, niech nie siedzą po biurach w gminach, czy tam po powiecie, do cholery jasne, tu trzeba ludzi tych ganiać, za co oni pieniądze biorą?
Straże gminne, weźcie się do roboty, nie siedźcie po biurach. To, co dzieje się w malutkich miejscowościach, na wsiach, gdzie jeszcze te stare piece pracują, śmieciuchy tak zwane, z kominów wydobywają się czarne kłęby dymu. którego zapach już przyprawia o zawroty głowy, jeżeli chodzi o stan naszego szczecińskiego powietrza. Słowek mi właściwie pokazał, jest dobry, na zielono. Czy stacje pomiarowe pokazują, więc źle nie jest. Jeszcze a propos palenia właśnie czymkolwiek, posłuchajmy.
Dobra, a propos smogu. Ostatnio słyszałem taką teorię, że śmieci dzielą się na palne i niepalne, a te palne na palne w dzień i palne w nocy. Dziękuję.
Dziękujemy za ten komentarz. 510-37-36, 510-37-32. Ten pierwszy telefon to do studia. Prosimy o komentarze. Ten drugi telefon to czujny. Tutaj automatyczny sekretarz czeka na Państwa komentarze. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. W czwartek szóstka zablokowana. Ciężarówka zapaliła się na remontowanym odcinku autostrady A6 w kierunku Goleniowa. Kierowcy tira, nic się nie stało. Pożar został ugaszony po godzinie 12, ale w miejscu zdarzenia utworzyły się gigantyczne korki. W kierunku Goleniowa zator zaczynał się przed węzłem Kijewo. Także zakorkowane były Kliniska, Pucice, Załom i Dąbie. A zatem wracamy do objazdu przez Goleniowską. Mówiliśmy wielokrotnie w czasie reakcji na temat otwarcia tego przejazdu z A6 bądź S3. Tam te drogi, numery tych dróg właściwie się pokrywają na Dąbie. No oczywiście pamiętają Państwo ten objazd, ten zjazd z S3 kiedyś był bardzo wygodny. To był objazd dla jadących od strony Świnoujścia. W pewnym momencie został zamknięty. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozbyła się tej drogi, przejęły tę drogę Lasy Państwowe i jak słyszeliśmy w czasie reakcji nastąpiło porozumienie dwóch tych instytucji, Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji, w sprawie tego, że Lasy Państwowe teraz przekażą z powrotem na czas jakiś Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tę drogę, a Generalna Dyrekcja otworzy drogę. Oczywiście najpierw sprawdzi jej stan, ustawi odpowiednie znaki i droga będzie otwarta. Wszystko to po to, żeby ułatwić przejazd kierowcom jadącym od strony Świnoujścia na czas remontu A6, wymiany tych płyt betonowych na porządny asfalt. Ten remont ma potrwać około 2 lat, a zatem objazd bardzo, bardzo potrzebny, oczekiwany przez kierowców. Kierowcy dzwonili, dzwonią w dalszym ciągu w tej sprawie do nas. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest ponownie z nami w czasie reakcji. Panie Mateuszu, witam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszał pan o tym wypadku. Tak właśnie się spodziewaliśmy, że remont remontem, ale jeżeli tylko cokolwiek się stanie na tym odcinku, to właściwie wszystko jest zablokowane. I wołają kierowcy, i my także wołamy o ten objazd przez ulicę Goleniowską z S3 na Dąbie. I jak wyglądają w tej chwili prace nad tym pomysłem?
Na początku jedna korekta. Droga była drogą powiatową, zarządzaną przez powiat goleniowski. To powiat goleniowski pozbawił ją kategorii drogi publicznej i przekazał lasom państwowym. To tak jakby, żeby
tak,
też wyjaśnić.
Dobrze. Rzeczywiście ma pan rację.
Jeżeli chodzi o te działania, no to my cały czas je prowadzimy i chcielibyśmy, aby to jak najszybciej ta droga goleniowska dla ruchu z kierunku na Świnoujście została otwarta. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to spodziewamy się, że przełom lutego i marca to może być czas, w którym ta droga mogłaby zostać udostępniona.
Przełom lutego i marca, czyli to już tuż, to jest za niecały miesiąc, może miesiąc, tak?
Tak, takie mamy zamierzenia i w ten sposób.
Panie Mateuszu, to są bardzo dobre informacje.
Aby to był element jakby w pewnym stopniu tymczasowej organizacji ruchu związanej z przebudową autostrady A6. Tam jeszcze będą do wykonania pewne rzeczy również związane z poprawą stanu tej nawierzchni, ponieważ ona jest w niektórych miejscach uszkodzona, także tam pewne prace są jeszcze wymagane, natomiast my prowadzimy tu intensywne działania tak, aby to jak najszybciej było możliwe, ale jak już wspomniałem, mówimy o ruchu z kierunku Goleniowa, Świnoujścia na Szczecin. Ten ruch w drugą stronę tam nie będzie.
Nie będzie możliwości skrętu.
Oczywiście, z tego względu, że byłoby to rozwiązanie kolizyjne, jednak.
Kiedyś było to rozwiązanie i cały czas było kolizyjne przez X lat. Więc, no, wie pan, właściwie można by było je przywrócić, jeżeli przez tyle lat funkcjonowało, odkąd ja pamiętam, odkąd jeżdżę tamtędy, to sobie było, a teraz nagle, co, taki poważny problem?
Że wie pan, my mówimy tu o tym, że to ma być taka z pełnego zdarzenia droga ekspresowa.
No dobrze, dobrze, panie Mateuszu. Dobrze, bo to i tak nam tego remontowanego odcinka nie obejmie, bo to by było właściwie już za tym remontowanym odcinkiem zjazd na Goleniowską dla kierowców jadących w kierunku Świnoujścia, więc za bardzo nam to nic nie daje. Ale rzeczywiście od strony Świnoujścia jest to bardzo pilne. I powiem tylko, że to nie tylko byłoby dobre dla mieszkańców Szczecina i okolic, którzy akurat z Goleniowskiej chętnie by korzystali, ale także dla innych kierowców. Gdyby tamtędy znaki mogły poprowadzić jako taka droga alternatywna i mogli kierowcy wyjeżdżać na przykład na Węźle Dąbie, tak, z powrotem na A6, byłoby to dobre, panie Mateuszu?
Oczywiście, jeżeli mówimy o dla relacji Świnoujście Szczecin, no to jak najbardziej
to może
przyczynić się do tego, że ten ruch będzie trochę płynniejszy, natomiast to tych problemów nam w 100% nie rozwiąże. Takim rozwiązaniem w dużym stopniu będzie to, co mamy zapisane w kontrakcie, czyli to, aby na czas wakacyjny były tam dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.
Tak, no wszystko
stronę.
Się zgadza, panie Mateuszu, ale wracamy do tematu właśnie z powodu tego pożaru ciężarówki i doświadczenie podpowiada, że już wiemy, że jeżeli tylko cokolwiek się dzieje, no nawet jeżeli będą po dwa pasy ruchu tylko na wakacje, korki gigantyczne, dwa pasy ruchu i tak zwężenie będzie i coś się dzieje na tej drodze, to właściwie mamy wszystko zablokowane. Ale podsumuję naszą rozmowę w ten sposób. Panie Mateuszu, ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, to ja przypomnę, że mówił pan o lecie, może nawet o jesieni. Właściwie nie można było podać żadnego przybliżonego terminu otwarcia tej Goleniowskiej. Teraz pan mówi, że przełom lutego i marca. Nie będę pytał, co się wydarzyło, że takie przyspieszenie nastąpiło. Cieszę się i także w imieniu kierowców przekazuję tutaj wyrazy podziękowania, tak mogę powiedzieć, za to, że przyspieszyli państwo tą organizację ruchu. No ja mam nadzieję, że to się stanie, tak? Czyli około miesiąca dajemy sobie czasu i Goleniowska będzie otwarta, bo formalności są załatwione. Przypomnę, Lasy Państwowe wypożyczyły, tak, tę drogę Generalnej Dyrekcji i teraz właściwie piłeczka po waszej stronie.
No, pewne rzeczy to jeszcze wymagają ustalenia, jeżeli chodzi o również kwestie związane z wykonawcą inwestycji, bo tak jak powiedziałem, my to mamy to zaplanowane jako pewien element organizacji ruchu. Natomiast to wszystko idzie w tym kierunku, aby tą drogę udostępnić dla kierowców. No ja podczas poprzedniej rozmowy tak starałem się nie deklarować jakiegokolwiek terminu. Teraz, gdy już jesteśmy bliżej, te ustalenia są dalej posunięte, to mogę już powiedzieć, że to jest nie tak odległa perspektywa, jeżeli chodzi o udostępnienie
do około miesiąca. Panie Mateuszu, jeszcze pytanie od pana Ryszarda, który zadzwonił do nas. Panie Ryszardzie, witam, krótko poproszę.
Witam, tak jak pan redaktor zauważył, kiedyś był ten zjazd bardzo kolizyjny. Można to rozwiązać w ten sposób, że zjazd ze Świnoujścia będzie bezkolizyjny, a zjazd na Świnoujście nie przekraczamy dwóch pasów drogi, tylko zawijamy na rozjazd Węśnica i tam możemy zawrócić w kierunku Świnoujścia. Jest to dobra alternatywa i rozładowanie korków w razie jazdy przez wioski.
Mhm. Dobrze, dziękuję panie Ryszardzie za telefon. Pan Mateusz sobie to na mapie rozrysuje i no pewnie nie będziemy jeszcze wracali do tego tematu i może jeszcze rzeczywiście jakieś rozwiązania techniczne wydarzą się. Jeszcze jeden słuchacz zadzwonił. Halo? Panie Andrzeju, witam.
Witam serdecznie. Tak, usłyszałem przed chwilą pytanie, stąd taka szybka decyzja nagła o przyspieszenie tego wjazdu trójki tutaj na Goleniowską. No, polecam serdecznie, nie wiem, czy ktoś może nagrywał z kierowców, którzy się przemieszczali wtedy, kiedy był ten wypadek, ta paląca ciężarówka przez ulicę Lubczyńską, przez Dałą, Bucicę i tak dalej. Ja tam osobiście obserwowałem, jak się poruszały służby, pogotowie, prawda, policja i tak dalej. We wsi Bucicę na bok, żeby tworzyć ścieżkę życia, był po prostu niemożliwy, żeby udostępnić miejsce przejazdu służbą. Także ja myślę, że to jest jeden z powodów, który jest tak naprawdę bardzo, no bardzo potrzebny, tak? Te służby naprawdę nie miały w jakiś sposób
dojechać
tam na miejsce. No to jest paranoja, że przez tak długi czas włodarze nasi wspaniali, prawda, nie wiem, myślą, rozmyślają, prawda, czy jakkolwiek inaczej by to nie nazwać, nad udostępnieniem drogi, której nie trzeba budować. Nie trzeba budować. Wystarczy tylko chcieć pomóc. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję panie Andrzeju. Dziękuję, że pan zadzwonił i że pan opowiedział, jak to wyglądało. No nie widziałem na własne oczy, ale rzeczywiście no, służby mogły mieć poważne problemy z dojazdem do tego pożaru. Panie Mateuszu, będziemy w kontakcie, tak? Za miesiąc, co najmniej za miesiąc spotykamy się w czasie reakcji i mam nadzieję, że już przekażę pan informację, że ten przejazd jest otwarty. No, pewnie będziemy wiedzieli wcześniej i powiemy o tym kierowcom w naszych wiadomościach, ale postaramy się to jeszcze jakoś rozwinąć i być może podrzucić jakieś pomysły na dalsze rozwiązania, tak aby no, przez te dwa lata, kiedy będzie remontowana szóstka, kierowcom żyło się lepiej. Dziękuję. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, był naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie Mateuszu. Pan Tomasz Klek, rzecznik Szczecina do spraw mieszkalnictwa, jest z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Witam serdecznie. Panie Tomaszu, ja zadam panu takie pytanie, żartobliwe w zasadzie. Czy wie pan, co to jest mamrot?
Mamrot.
Mamrot, tak, mamrot.
Mamrot. Może ten, to tak mamrocze na przykład.
Przeczytam panu maila, ale to nie jest pytanie do pana. To nie jest pytanie do pana. Ja przeczytam to maila od naszego słuchacza. Właściwie jest to sprawa skierowana do Szczecińskiej Straży Miejskiej. Dzisiaj telefonowałem do pani Joanny Wojtach. Niestety była odprawa, no niestety, albo może dobrze, była odprawa roczna i pani Anna nie mogła wziąć udziału w dzisiejszym programie. Zapytajcie państwo, pisze słuchacz, zapytajcie państwo panią Wojtach, czy standardem Straży Miejskiej jest nieodbieranie telefonów. Wczoraj około godziny 14 przez 75 minut usiłowałem dodzwonić się do Straży Miejskiej w sprawie koczujących bezdomnych na klatce schodowej przy ulicy Dardowskiego 42. Niestety cały czas słyszałem w słuchawce, że wszyscy operatorzy są zajęci i prosimy o cierpliwość. Polecam Straży Miejskiej ten adres i okolice sklepu Syriusz, który jest otwarty całą dobę i zaopatruje w mamroty bezdomnych, którzy śpią na klatkach, załatwiają potrzeby fizjologiczne. Koszmar, napisał pan Andrzej. Panie Andrzeju, to już niech pan nie dzwoni do Straży Miejskiej. Straż Miejska prawdopodobnie na 99% słucha czasu reakcji i proszę drogich strażników, żeby potraktowali teraz to, co przeczytałem, jako zgłoszenie. Sklep Syriusz, tam bezdomni piją mamroty i teraz odpowiedź na to pytanie. Mamrot znalazłem w słowniku miejskim. Wyśmienite wino owocowe produkcji krajowej, bardzo słodkie, z dużą zawartością substancji wzbogacających smak. Ze względu na swoje wyborne walory smakowe i niską cenę, uwielbiane przez tak zwanych kolesi. Dobrze, panie Tomaszu, to posłuchajmy telefonu z ulicy Chmielewskiego.
Stały słuchacz z ulicy Chmielewskiego 17. Mieliśmy się wyprowadzać z tej kamienicy, a dzisiaj zakładają nam światłowody. Na klatce nie ma okien, nikt tu nie sprząta, nikt tu nic nie robi. Czy może ktoś wyjaśnić tą sytuację, co z nami będzie dalej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 507-37-32 to jest ten telefon, który nagrał pana wypowiedź, a z trzema szóstkami to jest telefon do studia i teraz pan Tomasz Klek.
Faktycznie budynek jest przeznaczony do rozbiórki. W 2014 roku zapadła taka decyzja z tego powodu, że w wyniku ekspertyzy wychodzi na to, że nie opłaca się dalej inwestować i generalnie remontować ten budynek i mieszkańcy zgodnie z tą decyzją będą wyprowadzeni z tego budynku. W ubiegłym roku pierwsze takie wyprowadzki już nastąpiły. Poza tym również składane są propozycje kolejnym rodzinom. Dwie rodziny już wyprowadziły się z tego budynku, natomiast kolejne propozycje będą składane sukcesywnie. Były też takie sytuacje, że na przykład jedna rodzina miała trzy propozycje i niestety nie zdecydowała się na razie na wyprowadzkę. Ma oczywiście do tego prawo. W najbliższym czasie będą kolejne propozycje, a więc tutaj cały czas jest taka, można powiedzieć, dynamiczna sytuacja, że te rzeczy związane potem z rozbiórką następują, bo najpierw, jak pan redaktor wie, należy wyprowadzić rodziny, potem można przechodzić już do kolejnych etapów, czyli sporządzić dokumentację na rozbiórkę, znaleźć wykonawcę tej rozbiórki i rozebrać daną kamienicę.
Mhm. Ja oglądałem, dawno tamtędy nie przejeżdżałem, prawdę mówiąc, to jest przy Smolańskiej, I jakoś nie zwróciłem uwagi na te kamienice, także dzisiaj widziałem tylko zdjęcia z gogli. Nie wygląda najgorzej ta kamienica. Właściwie dlaczego ona jest rozbierana?
No tak jak powiedziałem, ona jest rozbierana z takiego powodu, że już remonty tej kamienicy, takie generalne, bo oczywiście jakieś drobniejsze sprawy związane na przykład z naprawą odbywają się, natomiast jeśli chodzi o generalny remont, to tutaj już no, z tych analiz i z tych ekspertyz wynika, że ta kamienica jest w takim stanie, że musielibyśmy wyłożyć tam bardzo duże pieniądze, miliony złotych, to się nie przekłada już na takie, można powiedzieć, argumenty racjonalne. Stąd taka decyzja i stąd jakby ten proces, który się rozpoczął.
Panie Tomaszu, no ale ja znam wiele kamienic w naszym mieście, które tak na oko właściwie są w dużo gorszym stanie niż ta, no ta, którą dzisiaj widziałem na zdjęciach, nie prezentuje się najgorzej. Czy to związane jest z tym, że tamtędy jeżdżą tramwaje dosyć blisko tej kamienicy i to powoduje jakieś zagrożenie? Jak to wygląda?
Panie redaktorze, nie mam teraz przed sobą tej ekspertyzy, ale jak pan chce, to się zapozna z ekspertyzą, dokładnie przekażę informacje związane z tym, jakie są argumenty za tym, żeby tą kamienicę ostatecznie rozebrać. Ona dzisiaj nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, natomiast tak jak powiedziałem, są to budynki przedwojenne o takim standardzie, jak wtedy był, dzisiaj nie spełniają już tych norm, które powinny spełniać. Nie da się na przykład wydzielić tam pomieszczeń takich jak łazienki, nie da się pewnych rzeczy przeprowadzić, remontów generalnych, no bo to by kosztowało bardzo dużo i w związku z tym takie decyzje niestety czasami trzeba podjąć. Natomiast, tak jak wspomniałem, odbywa się to w taki sposób, że w momencie, kiedy już zapadnie taka decyzja, bo ona już zapadła w 2014 roku, rozpoczyna się taki proces związany z wysiedlaniem tych osób, które tam mieszkają i do tego momentu, można powiedzieć, ta kamienica jeszcze funkcjonuje, a potem będzie wyłączona z eksploatacji.
Jasne. To co możemy powiedzieć mieszkańcom? Jakie terminy teraz?
Teraz jesteśmy w takim jesteśmy w trakcie ogłoszenia przetargów na remonty lokali. Będziemy za chwilę niektóre remonty kończyć. To jest taki proces, który musi się odbyć. Będziemy proponować lokale zamienne dla tych rodzin. I w momencie, kiedy dana osoba zgodzi się przenieść, wyprowadzić, no to oczywiście kolejne rodziny będziemy stamtąd wyprowadzać. Ja nie wiem, ile ten proces potrwa, bo to też zależy od mieszkańców. Jeżeli taka propozycja będzie, wtedy ta rodzina decyduje się, czy do tego lokalu zaproponowanego się przeprowadzi.
Kiedy pierwsze propozycje nastąpią, panie Tomaszu?
Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy. To znaczy teraz jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargów i kończenia niektórych remontów, które się rozpoczęły jeszcze w tamtym roku. Mamy też inne potrzeby, bo w pierwszym rzędzie idą te rodziny wyprowadzane są z tych budynków, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu. I tutaj musimy najpierw te rodziny wyprowadzić. Są też takie budynki, które będą przechodzić bardzo poważne generalne remonty i na czas tych remontów również musimy przynajmniej na rok, na dwa te rodziny wyprowadzić, więc tutaj tych lokali w takiej liczbie, jakbyśmy chcieli, nie ma, więc w pierwszym rzędzie będziemy wyprowadzać te rodziny, które wymagają tego.
No rozumiem, ale jeżeli chodzi o mieszkańców kamienicy przy Chmielewskiego, to jest 17A, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o mieszkańców tej kamienicy, to w najbliższych miesiącach otrzymają już propozycję, tak?
Ja myślę, że tak. Jeśli chodzi o ten okres najbliższych 2 miesięcy, to powinno
dobrze
być.
Dobrze. I teraz kolejne pytanie, właściwie ostatnie już. Co, kiedy już tej kamienicy nie będzie? Co tam będzie? Czy to wiadomo, czy
nie? Nie, na ten moment jesteśmy w trakcie. Tak naprawdę dużo zależy od tego, czy jest tam plan zagospodarowania przestrzennego, bo on jest tym dokumentem, który wskazuje, co w danym miejscu może powstać. Czy to będzie na przykład poszerzenie tej drogi, która tam biegnie, czy inne rzeczy. Na ten moment ja tej wiedzy nie mam, jak to plan zakłada. Oczywiście to też jest do sprawdzenia, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to sprawdzę to plan.
Dobrze, panie Tomaszu,
jeżeli tam obowiązuje, to oczywiście sprawdzę.
Czyli na dzisiaj wiadomo, że w ciągu najbliższych miesięcy około 2 mieszkańcy już będą otrzymywać propozycje lokali,
tak, do tej pory
lokali zastępczych.
Będą dalej otrzymywać.
A co dalej z tym miejscem? Na razie nie wiadomo, zobaczymy. W każdym razie wiadomo, że kamienica ma zniknąć, to jest przy ulicy Chmielewskiego 17A. Pan Tomasz Klek, rzecznik Szczecina do spraw mieszkalnictwa, był naszym gościem. Dziękuję, panie Tomaszu, za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Teraz pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam.
Rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat cmentarza przy ulicy Ostrowskiej. Stary cmentarz, który nakładem 600 tysięcy złotych został odnowiony, wyremontowany, odnowione nagrobki, lapidarium, także takie miejsce do spacerów, można powiedzieć. Tak, panie Andrzeju?
Tak, to zostało zrobione.
Witam. Od dewastacji cmentarza przez małoletnich przy ulicy Ostrowskiej minęło trochę czasu, a przypomnę, że ta dewastacja to był kwiecień 2017 roku. A zatem pytanie brzmi, jakie wobec nich zostały wyciągnięte konsekwencje, to jeżeli chodzi o tych dewastujących. I czy to tak trudno przysłać ekipę, która poprawi z powrotem poprzewracane granitowe nagrobki? Cmentarz cieszył oko, a miasto jakby zapomniało o odremontowanym miejscu i przywrócone nagrobki wyglądają przykro. Może zajmie się tym konserwator? Dlaczego to trwa przeszło rok? Dziękuję z góry za odpowiedź i proszę o reakcję. Panie Andrzeju, rok temu doszło do dewastacji. W tej chwili, a ta wiadomość nadeszła do nas w środę 7 lutego, zdaniem słuchacza nic się od tego czasu nie zmieniło.
Zmienia się i cały czas prowadzone są, cały czas prowadzone postępowanie przez policję. My czekamy tutaj na sygnał. Stwierdziliśmy, że nie będziemy naprawiali tych zniszczeń do momentu, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona przez policję, przez sąd rodzinny. Z tego co wiemy, sprawa jest teraz właśnie w sądzie rodzinnym. Czekamy cały czas na pieniądze z ubezpieczenia, ponieważ cmentarz też był ubezpieczony i w momencie, kiedy zakończy się postępowanie, jeśli się zakończy w najbliższym czasie, to zostaną te prace przeprowadzone, zostanie wyłoniona firma, która rzeczywiście tam było około 130 nagrobków zniszczonych, będzie musiała to naprawić. Jeśli rzeczywiście to się będzie jeszcze przedłużało, to w tym roku z pewnością te nagrobki w lapidarium ponownie postawimy.
Panie Andrzeju, policja rzeczywiście prowadziła tam dochodzenie. Udało się ustalić sprawców tej dewastacji. To były dzieci właściwie, troje dzieci w wieku od 11 do 12 lat. Dzisiaj rozmawialiśmy z panią Anną Gębalą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i pani Anna mówi nam, że właściwie dochodzenie policji zakończyło się. Już nie trzeba tego miejsca zachować w takim nietkniętym stanie po tej dewastacji, żeby jeszcze policja przeprowadziła swoje czynności. Sprawa już jest w sądzie dla nieletnich, no ale to nie ma żadnego związku z zakładem usług komunalnych. Prace policji się zakończyły, zakład usług komunalnych może spokojnie wejść na ten teren i go uporządkować.
Tak, to się dowiaduje.
Takie informacje otrzymaliśmy od pani Anny Gębali.
Tak, my takie informacje od policji nie otrzymaliśmy, chociaż powinniśmy właściwie dostać, że rzeczywiście już sprawa została zakończona. Będziemy kontaktowali się i rzeczywiście w najbliższym czasie, jeśli już będzie można, bez problemu rzeczywiście przeprowadzić.
Znaczy policja najpierw poinformowała was, że nie wolno na razie niczego ruszać, bo prowadzimy śledztwo, a potem nie poinformowała was, że śledztwo się zakończyło i już można posprzątać, tak? Tak mam to rozumieć?
Tak, nie mamy
znaczy,
sygnału.
Błąd policji, bo rok od dewastacji i w dalszym ciągu cmentarz jest zdewastowany i w zasadzie mówi pan w tej chwili, że to policja popełniła błąd, że nie poinformowała was o tym, że swoje prace zakończyła.
Nie mówię, że policja popełniła błąd, po prostu twierdzę, że nie dostaliśmy jeszcze żadnej informacji, że rzeczywiście to postępowanie przez policję zostało zakończone, że sprawa trafiła do sądu dla nieletnich i w momencie, kiedy rzeczywiście skontaktujemy się z policją i sobie potwierdzimy to, to będziemy mogli dalej przystąpić do tych prac, żeby rzeczywiście to przywrócić do takiego stanu sprzed zniszczenia.
Sprzed dewastacji. Panie Andrzeju, to w takim razie kiedy uzgodnicie z policją to, co trzeba i kiedy przystąpicie do prac?
Na pewno w najbliższych dniach nasi pracownicy będą kontaktowali się z komisariatem na Todrą. I będziemy dalej ustalać, czy już możemy to rzeczywiście naprawiać i wtedy będziemy szukali wykonawców, będziemy szukali środków, żeby rzeczywiście przywrócić do takiego stanu.
A my poprosimy naszych słuchaczy, którzy tam mieszkają i odwiedzają ten teren, o to, żeby z nami skontaktowali się, czy rzeczywiście coś drgnęło. Panie Andrzeju, jeszcze ostatnie pytanie. Jakiś czas temu w czasie reakcji mówiliśmy o lodowisku Arkonka. Taki problem łyżwiarzy, którzy korzystają z tego lodowiska, że tam można skręcać tylko w lewo. Obiecał pan, że to można zmieniać, bo jest nagłośnienie, jest mikrofon, pracownik może co jakiś czas zmieniać kierunek tak, żeby można było skręcać również w prawo. Obiecał pan, że to da się zrobić, że to nie jest żaden problem. Dało się, czy nie?
Że nie, na tej chwili nie dało się robić, nie obiecywałem oczywiście tego, tylko powiedziałem, że rozważymy taką możliwość i będziemy rozmawiać z użytkownikami lodowiska.
I co?
My w najbliższym czasie kończymy już sezon 25, ślizgamy się na lodowisku do 25.
Czyli temat zamykamy do następnego sezonu.
Do następnego sezonu,
no, szkoda,
tak.
Szkoda troszeczkę, bo ja myślałem, że skoro powiedzieliśmy to na antenie i skoro pan powiedział, że technicznych przeszkód żadnych nie ma, wszystko jest, to, że to się da załatwić. I tak, dobrze, no w takim razie zamykamy sezon skręcając tylko w lewo, a sezon na lodowisku zamknie się 5 lutego. Troszeczkę szkoda. Mieszkanka Chmielewskiego jeszcze zadzwoniła. Tak. Panie Andrzeju, proszę chwilę poczekać, dobrze?
Dobrze.
Halo, witamy panią.
Dzień dobry.
To na początek poproszę o ściszenie radia.
Już, już.
Tak?
Mieszkam w bloku.
Jeszcze ciszej, jeszcze ciszej, bo bardzo mocno słychać echo z radia. Tak? Już teraz słuchamy. Halo?
Ja mówię, mieszkam na ulicy Chmielewskiego 17A i chciałam zdementować sprawę taką, że pan, który się wypowiadał, twierdzi, że w takim dobrym stanie mamy mieszkania. Ja mam mieszkanie w Narożnikowe. Nade mną nie mieszka nikt. Obok nie mieszka nikt. Nade mną jest klatka schodowa. W toalecie, której ja nie korzystam, na półpiętrze, okno jest otwarte od 2 lat. Ogrzewam wszystkie pustostany. Ogrzewam i nie mam już pieniędzy jako emeryt. Kto mi zapłaci za to? Nie palę w piecach, nie robię smogu w Szczecinie. I dlaczego się twierdzi, pełno jest, proszę pana, mieszkania są zagrzybione. Jeżeli chodzi o strych, tam cały czas woda leci, jest naprawdę mokro. I nie jest ten budynek taki, jak się twierdzi, świetny do zamieszkania. Niech ktoś przyjdzie do tak zimnego domu i ogrzewa wszystkie pustostany. To ludziom, którzy są bezdomni, daje się im ciepło i zabiera się ich w ciepłe miejsca zimą, a my niestety płacimy. Skąd mamy na to brać? I mamy tak długo czekać?
Dziękuję pani za ten telefon. To oczywiście jest uwaga do rozmowy z panem Tomaszem Klekiem, rzecznikiem Szczecina do spraw mieszkalnictwa. My mamy nadzieję, że pan Tomasz jeszcze słucha naszego programu i zareaguje na ten pani głos. Jak pani ma na imię?
Ja mam na imię Helena.
Pani Heleno, ja obiecuję, że zadzwonię jeszcze raz do pana Tomasza i przedstawię ten problem i poproszę, żeby ktoś z miasta wybrał się i zobaczył, jak to wygląda na miejscu.
Ktoś by przyszedł zobaczyć,
i zobaczył,
ile
dokładnie
pleśni, że naprawdę wszystko gnije w domach. Nie jest to naprawdę świetnie, tak jak się mówi wizualnie, może ten blok się nie rozwala. Proszę przyjść i zobaczyć, w jakich warunkach my żyjemy. My już, proszę pana, od 9 lat, jakby prowadzili oficynę, to nic nie robimy w tym domu. Przecież ja tu mieszkam 72 lata. Wie pan, co wszystko robiliśmy. Tu nie było okien, drzwi. Wszystko mój ojciec tutaj robił. Ja później dalej wszystko doprowadzałam. A w tej chwili niestety nic nie robimy, bo na walizkach żyjemy.
Bo w każdej chwili możecie się po prostu wyprowadzić.
Naprawdę nie wkładam w to mieszkanie nic. Wszystko się naprawdę, jak jedzie tramwaj, to niech mi pan wierzy, że cały okap w kuchni mi jest odpad. Porozbijało się wszystko. Ja nie mieszkałam tak przez tyle lat, bo miałam najładniejsze mieszkanie naprawdę i najbardziej zadbane. Teraz mieszkam jak naprawdę takie żule.
Pani Heleno, ja mogę obiecać dzisiaj, że jeszcze wrócę do rozmowy z panem Tomaszem Klekiem i zaproponuję, żeby ktoś z miasta wybrał się do tej kamienicy, zobaczył, w jakich warunkach państwo tam jeszcze żyją i żeby te działania zostały przyspieszone, żeby państwu jak najszybciej zaproponowano jakieś lokale. Pani Heleno,
dziękuję serdecznie i naprawdę proszę się wczuć. Ja już naprawdę chciałabym na stare lata gdzieś chociaż się ucieplić i żeby miała ciepło.
Dziękuję pani Heleno za telefon, dziękuję. Panie Andrzeju, także dziękuję za rozmowę. Skończyliśmy na lodowisku Arkonka. W przyszłym sezonie, panie Andrzeju, zapamięta pan, proszę o to, tak, żeby można było i w lewo, i w prawo. Pan Andrzej Kuz, Zakład Usług Komunalnych. A o, jeżeli chodzi o cmentarz przy Ostrowskiej, to prosimy Państwa także o kontakt z nami. Co tam się dzieje?
Będę informował na bieżąco.
Dziękuję również. Z nami jest pan Władysław Pielechowski, prezes TBS Gryfino. Dzień dobry, panie Władysławie. Witam w czasie reakcji.
No, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie Władysławie. Na początek posłuchajmy telefonu.
Jestem mieszkanką Gryfina, ulicy 1 Maja i tutaj mamy tragedię. Tu jest bomba, proszę pana, biologiczna w budynku 1 Maja 14-15. Tam woda stoi w piwnicach od września. To dobrze wiedział, to są budynki wspólnoty TBS-u. I teraz tam ta woda buzuje, po prostu sanepid wypina, bo mówi, że oni nie robią badań takiej wody. Tylko pitne i do prania i ludziom grozi eksmisja. Ratujcie nas!
Tak to brzmiało. Dramatycznie, przyzna pan, panie Władysławie.
Tak, bardzo.
Panie Władysławie, to zacznijmy od początku. Mamy kamienicę przy ulicy 1 Maja. Proszę 15, mi przypomnieć, tak. 15, proszę mi przypomnieć numer. Dziękuję. Czy rzeczywiście były takie zgłoszenia?
To znaczy, powiem tak, temat zalegania wody w piwnicach tego budynku jest nam znany od września. Mm-hmm. W pierwszej kolejności jak gdyby spróbowaliśmy wypompować tą wodę, myśląc, że są to jakieś uszkodzenia instalacyjne, które te piwnice zalały. Dokonaliśmy takich sprawdzeń instalacji ciśnieniowych, jak również wszystkich instalacji wewnętrznych, które mogłyby powodować zalewanie piwnic, nie stwierdzając takiego przecieku, który by wskazywał na to, że są to wody instalacyjne. Dokonaliśmy również organoleptycznego przejrzenia instalacji zewnętrznych z uwzględnieniem tąpnięć ewentualnego gruntu, gdyby to były uszkodzone instalacje zewnętrzne. Byłoby to widoczne. Powstało jak gdyby myśl, że mogą być to wody gruntowe. W związku z tym wykonaliśmy kilka metrów od budynku odwiert, którym zainstalowaliśmy rurę do badania poziomu wód gruntowych. Okazało się, że w tym odwiercie i w tej rurze pojawia się woda na tym samym, z poziomem lustra, tym samym, co występuje w piwnicach.
Także kiedy ten odwiert był zrobiony, tutaj, przepraszam?
Ten odwiert był zrobiony na początku października. Mhm. W związku z tym, że są to wody w naszej ocenie gruntowe na chwilę obecną, dokonaliśmy również innych sprawdzeń instalacyjnych przebiegających wzdłuż budynku. Okazuje się, że te instalacje są jak gdyby szczelne, nie ma jakiegoś zewnętrznego objawu, który by wskazywał, że są przecieki, które mogłyby powodować zalewanie piwnic. W związku z tym, że wody gruntowe pojawiają się co jakiś czas i ustępują samoistnie, no liczyliśmy na to, że może i w tym wypadku nastąpić taka sytuacja. W związku z tym, że woda utrzymująca się przez dłuższy czas w tych piwnicach zalega, zorganizowaliśmy w grudniu zebranie wspólnoty, na którym poprosiliśmy wspólnotę o wyrażenie zgody na zatrudnienie rzeczoznawcy, który by nam pomógł w tym temacie i określił sposoby zaradzenia tej sprawy. No, wspólnota po wysłuchaniu naszych informacji dotyczących zalania tych piwnic, utrzymującego się stanu tej wody, niemożności jak gdyby częstego pompowania tej wody z uwagi na zagrożenie dla fundamentów, no wyraziła najpierw wolę, żebyśmy skontaktowali się z gminą Gryfino w tej sprawie, czy problem, który dotyczy tego budynku, nie jest szerszy i nie obejmuje szerszego, powiedzmy, terenu, na którym są posadowione bliżej zlokalizowane budynki. No, zwróciliśmy się na prośbę wspólnoty, zwróciliśmy się do gminy Gryfino. Gmina Gryfino udzieliła nam wszelkiej możliwej pomocy, która była. Dokonała również, jak gdyby zobowiązała właścicieli terenów przyległych do tego budynku do sprawdzenia swoich własnych instalacji, które przebiegają. W zeszłym tygodniu mieliśmy wizytę rzeczoznawcy, który jak gdyby potwierdził nasze obawy co do tego, że występują wody gruntowe. Wskazał też, że czynności, które podjęliśmy, no, były jedyne możliwe do wykonania. Co należy jeszcze podkreślić tutaj w tej sytuacji, no, ten budynek jest specyficzny, jeżeli chodzi o położenie i położenie piwnic. Piwnice są dwupoziomowe. Z uwagi na dwa lokale użytkowe, te piwnice w najniżej zagłębionym, w porównaniu do pozostałych piwnic, są zagłębione na 90 centymetrów.
Panie Władysławie, przepraszam, muszę przerwać, tak, bo trochę muszę to usystematyzować. Zatem dobrze, wyeliminowane są wszelkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. To nie jest zewnętrzne źródło zalewania, tak? To jest na 100% wyeliminowane. Tak? Na nie ma takiej możliwości. To tylko i wyłącznie wody gruntowe, tak?
Tak, w naszej ocenie są to wody gruntowe.
Ale nie, to chodzi o nie waszą ocenę, tylko czy przeprowadzone zostały odpowiednie badania, ekspertyzy rzeczoznawców, którzy to potwierdzali?
Nie. Rzeczoznawcę będziemy zatrudniać dopiero po wykonaniu jeszcze pewnych czynności, które jak gdyby...
Mówimy o instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych.
Mówimy o instalacjach,
tak,
zewnętrznych.
Czyli to jeszcze nie jest wyeliminowane na 100%. Ta przyczyna.
Do końca tego tygodnia będziemy musieli to przeprowadzić i jesteśmy jutro...
Dobrze, czyli do końca tego tygodnia jeszcze ta sytuacja musi trwać.
Teraz, tak.
Czyli dopóki się nie wyeliminuje instalacji, to nie można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że mamy do czynienia z podniesieniem się wód gruntowych, chociaż mówi pan, że odwiert został zrobiony w okolicach budynku i potwierdził, że podniesione są wody gruntowe na początku października. Czy skoro już wiadomo, że jest podniesienie wód gruntowych, a jeszcze trzeba dodać, że ten budynek został postawiony dosyć dawno, bo bodajże w latach 70., tak?
60.
nawet. Ja nie przypominam sobie, żeby we wrześniu jakieś były powodzie w tamtym rejonie, które by tłumaczyły takie podniesienie się wód gruntowych. No ale dobrze, załóżmy, że...
Lato było deszczowe,
ale od lat 70. czy 60. pewnie wiele takich lat deszczowych było, więc zakładamy, że może zmieniły się jakieś stosunki wodne w okolicy. Dobrze, czy w takim razie, jeżeli już wiadomo, że problem jest z wodami gruntowymi, czy nie należałoby już rozpocząć odpowiednich prac, które by obniżyły ten poziom, które były, no nie wiem, drenaż terenu, wykonanie jakiegoś zbiornika na te wody, żeby po prostu tę wodę z piwnic odprowadzić w inne miejsce? Bo ma pan rację, w kółko pompowanie to jest bezsensowna trochę praca, aczkolwiek w sytuacji, kiedy grozi to na przykład podmyciem fundamentów czy uszkodzeniem ścian fundamentowych, może się okazać wręcz niezbędna.
Powiem
co
tak,
z wodami gruntowymi? Czy coś zrobiliście?
Proszę pana, powiem tak, no wszystko zależy od wspólnoty. To wspólnota jak gdyby wydaje na to pieniądze.
I nie chcą wydawać na to pieniędzy, tak? Nie wyrażają zgody.
To znaczy na chwilę obecną jeszcze nie wiem, czy będą chcieli wyrazić na drenaż opaskowy, czy na studnię, która by umożliwiała odpompowanie wody z większego terenu. Ale dopóki nie ustali się przyczyny, no wydatkowanie pewnych pieniędzy, które mogą okazać się, powiedzmy, nawet po wykonaniu drenażu, że są te czynności są nieskuteczne, no to jest strata pieniędzy. I chcemy tutaj wyeliminować wszystkie jak gdyby możliwości, które w tym terenie i wokoło zachodzą, żeby, powiedzmy, przyjąć najlepsze rozwiązanie, które by pozwalało, żeby wspólnota nie wydatkowała środków na...
Panie Władysławie, ale wiadomo, odwiert zrobiony w październiku pokazał, że są podniesione wody gruntowe. Czy w takim układzie nie można by było zrobić wokół tego budynku, nie jestem budowlańcem, kompletnie się na tym nie znam, jakiegoś drenażu, który by po prostu odprowadził tę wodę gdzie indziej? Nie wiem, czy w pobliżu jest jakaś kanalizacja, czy może wykonać jakiś zbiornik. To jest budynek, który należy do TBS-u, tak?
Nie. Proszę pana, to jest budynek własnością stuprocentową, praktycznie 48 tysięcznych ma tylko gmina, pozostali są właściciele prywatni. I oni muszą na ten cel wydatkować środki, a wykonanie drenażu wokół tego budynku to jest rząd wielkości 100 tysięcy i więcej. To są naprawdę duże pieniądze, o których mówimy i wie pan, no, z uwagi na lokale, które tam są i właścicieli, którzy powiedzmy mają ograniczone środki finansowe, jest to poważny wydatek i wymaga naprawdę dokładnego przemyślenia. Bo to nie jest podjęcie takiej decyzji. To jest naprawdę, należy do wspólnoty mieszkaniowej i to ona będzie wskazywała. Są dwa jak gdyby wyjścia z tej sytuacji. Zrobienie tego drenażu lub zrobienie w okolicach studni, z której by się to odpompowywało. I wszystko to będzie się wiązało z tym, że również później po wykonaniu takiego drenażu, bo instalacje kanalizacji deszczowej w ulicach i w tym są wyżej niż poziomy piwnic, trzeba będzie tą wodę mechanicznie odprowadzać. Także będzie to dodatkowo koszt energii, koszt tego wszystkiego, także to nie jest tak, że my tutaj po prostu nie chcemy podjąć tych działań, ale my musimy uwzględniać również to, że wspólnota ma takie, nie inne możliwości finansowe.
Jest jeszcze jeden wątek, sanepid. Ta woda, która od września stoi w piwnicy, już może być mocno zanieczyszczona. Czy sanepid także interweniował?
Tak? Oczywiście, sanepid interweniował, jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem, także tutaj w tym tygodniu zaplanowane jest odpompowanie tej wody celem usunięcia tego, powiedzmy, tej wody, która już dłuższy czas zalega, uprzątnięcie piwnic, ozonowanie piwnic, no i ewentualnie zobaczymy, czy przybiera ten poziom wody do tego samego poziomu.
To w takim razie, panie Władysławie, na dzisiaj kończymy naszą rozmowę, wrócimy do niej i w momencie, kiedy już zostaną przeprowadzone dokładne badania i zostanie sprawdzone to, czy przypadkiem do tego zalewania nie przyczynia się instalacja wewnętrzna bądź zewnętrzna w budynku, dobrze? I
dobrze.
Postaramy się jakoś tym ludziom pomóc, tak, żeby te piwnice osuszyć.
No, my też, wie pan, to nie jest jakiekolwiek zaniechanie z naszej strony, czy ze strony gminy, czy z kogokolwiek, po prostu musimy ten problem rozwiązać. Jeżeli znajdzie się tą przyczynę, no to jest najłatwiejsze znalezienie później takiego rozwiązania.
W ciągu tygodnia, jak pan powiedział, już będzie wiadomo, czy to nie przypadkiem z instalacji.
Myślę, że tak.
I wtedy spotykamy się jeszcze raz w czasie reakcji. Pan Władysław Pielechowski, prezes TBS Gryfino, był naszym gościem. Dziękuję, panie Władysławie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Wracamy do Szczecina. Pan Paweł Siemiński, wiceprezes zarządu do spraw handlowych PSS Społem, jest z nami. Witam, panie Pawle. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I także naszą rozmowę rozpocznie telefon.
Dzień dobry. Mieszkam na osiedlu Zachęta, przy blisko ulicy Ku Słońcu i pawilonów, które mieszczą się, handlowych, które mieszczą się vis-a-vis drugiej bramy cmentarnej. Od wielu, wielu miesięcy sprawa mnie denerwuje bardzo i jak dotąd nikt nic tym się nie zajmuje. Chodzi mianowicie o to, że nad wejściem do sklepu z Połem w tych pawilonach umiejscowiły się gołębie i to już latem. I od tej pory gołębie cały czas zanieczyszczają ten teren dookoła wejścia do sklepu. Jest tych odchodów już tyle, że tego się nie da zamieść. Tu po prostu ktoś musi generalnie wyskrobać, wymyć, bo jest to sklep spożywczy. Pawilon najprawdopodobniej ma jakiegoś właściciela. Nie wiem, czy z Połem jest właścicielem, czy tylko wynajmuje, ale tak dalej być nie może. To jest sklep spożywczy, a tu są zwały odchodów gołębi i nikt z tym nie walczy.
Naszym gościem, przypomnę, pan Paweł Siemiński, wiceprezes zarządu do spraw handlowych PSS Społem. Panie Pawle, dodam tylko, że rozmawiałem przed programem z panią Małgorzatą Paliszewską, kierownikiem sklepu właśnie, o którym mowa, przy ulicy Ku Słońcu. Pani Małgorzata twierdzi, że były zgłoszenia do administracji, a jest to administracja osiedla Zachęta w tej sprawie. Bez reakcji. Także pani Małgorzata zapewniała, że Społem próbuje sam posprzątać te zanieczyszczenia, ale ze skutkiem mizernym, jak słychać. Także dzwoniłem do pani Jadwigi Gniot, kierownika administracji osiedla Zachęta. Z kolei pani Jadwiga twierdzi, że takiego zgłoszenia od Społem nie było, a gołębie się tam nie gnieżdżą, tylko są po prostu dokarmiane przez jak to było z tego przez kolesi i dlatego ich tam tak dużo. Panie Pawle, ponieważ niewiele mamy czasu, ja bym zadał tylko jedno pytanie. Czy postarają się państwo skutecznie rozwiązać ten problem? To jest sklep spożywczy. Nie dzwoniłem, dzwoniliśmy dzisiaj do sanepidu i chcieliśmy także uzyskać opinię od nich na ten temat. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na temat gołębi w czasie reakcji już rozmawialiśmy wiele. To jest wiele zagrożeń, wiele chorób. To trzeba posprzątać.
Samo sprzątanie tutaj, tak jak pan redaktor zauważył, też niewiele da, ponieważ ten proces jest cykliczny, powtarzający się, więc my podejmiemy działania z pewnością w najbliższym czasie mające na celu zapobiegania, żeby te gołębie tam przebywały w tym miejscu i ten problem powinien wówczas być wyeliminowany.
Jakie to będą działania?
No to działanie ma zapobiec temu, aby te gołębie tam mogły znajdować miejsce nad tym wejściem, więc pewnie będziemy robić nad tym wejściem jakieś
zabezpieczenia odpowiednie,
inwestycyjne. Tak,
które skontaktują się
tylko,
państwo,
że lokal nie jest nas, więc będziemy się z właścicielem tutaj, nie
koniecznie.
Będziemy na pewno czekać.
Administracja
tutaj na
osiedla
reakcję,
Zachęta, tak
będziemy
jest.
Będziemy to we własnym zakresie. Ja przypomnę tylko, że tam są dwa sklepy, nie tylko nasz sklep, bo tam też inne sklepy spożywcze mieszczą się w tym ciągu, więc no ale bierzemy to tutaj pod uwagę w naszym zakresie pewnie. To
w każdym razie, panie Pawle, potwierdza pan, że ten problem jest.
Tak.
I ja zresztą czasami tam bywam i
inaczej, no ten problem jest w sensie takim, że te gołębie tam przesiadują, więc pytanie tylko
i problem jest
są
duży, bo tych gołębi tam dużo przesiaduje. Zatem kroki, jakie państwo podejmą, to jest tak. Przede wszystkim kontakt z administracją osiedla Zachęta. I my także zadzwonimy i zapytamy, czy ten kontakt nastąpił, bo to musi administracja zrobić. Zabezpieczyć ten budynek w taki sposób, aby gołębie się tam nie mogły gnieździć. No i oczywiście generalne sprzątanie przy sklepie z połem, tak?
Przy całym tym obiekcie, bo ja podkreślam, tam są jeszcze inne placówki handlowe i to na pewno wymaga, oczywiście każdy we własnym zakresie ten porządek powinien trzymać, jak najbardziej tu potwierdzam słowa redaktora.
Bo rozumiem, że zanim nastąpi kontakt z administracją osiedla Zachęta i jakieś wspólne działania, czy w tej chwili można liczyć na uporządkowanie tego miejsca, po prostu wejścia do sklepu spożywczego z połem, żeby
no
ludzie
tak,
po prostu nie wynosili
tych
brodów.
Ale czy pan redaktor był tam w dniu dzisiejszym, widział jak to wygląda?
Nie, nie byłem.
Jak tam jest? Rozmawiajmy trochę o realnych rzeczach, a nie o jakichś tutaj sprawach, które
na realnie jak to wygląda? Był pan tam dzisiaj?
No realnie jest porządek przed sklepem w sensie takim, że na ile możemy, to zapobiegamy tym wszystkim sytuacjom. Natomiast to, co powiedziałem, najważniejsze jest to, żeby u źródła zlikwidować ten problem.
Tak, to jest najważniejsze.
I żeby go nie było. Nie?
Panie Pawle, dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Siemiński, wiceprezes zarządu do spraw handlowych PSS z Połem, był naszym gościem. Dziękuję, panie Pawle.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia. Krzysztof Kukliński. To wszystko w dzisiejszym czasie reakcji.